za chlebem.
Jacek Rujna, witam serdecznie. Gościem Państwa i moim jest pan Wojciech Żabiński, który ma to szczęście, że żyje i pracuje pod tropikalnym niebem. Dzień dobry, panie Wojciechu.
Jambo, witam, dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam z Zanzibaru.
Z Zanzibaru, no właśnie. Może najpierw powiedzmy, gdzie jest Zanzibar, bo niekoniecznie wszyscy słuchacze radia muszą dokładnie się orientować.
Zanzibar jest częścią Tanzanii, czyli znajduje się w południowej części Afryki. Jest częścią należącą właśnie do tego archipelagu tanzańskiego.
To jest Afryka Wschodnia.
Tak, dokładnie. Afryka Wschodnia, południowo-wschodnia tak naprawdę można powiedzieć.
Jak długo w ogóle mieszka pan w Zanzibarze i skąd się pan tam wziął?
Na Zanzibarze znalazłem się zupełnie przypadkowo. Byłem po prostu turystą i pewnego dnia, chyba to był trzeci dzień, spodobał mi się jeden obiekt i postanowiłem odmienić swoje życie, kupić ten obiekt, przebudować go na mały pensjonat, no i tak się zaczęło. To było 2 lata temu.
Jak duży to jest obiekt i ile to kosztowało pana? No bo to nie jest tak, że idzie sobie turysta, patrzy, jest obiekt, kupię sobie i będę resztę życia spędzał pod niebem tropików wśród lazurowej wody.
Obiekt nie był drogi, bo to była cena około 80 tysięcy dolarów i jakby udało mi się tam domówić z właścicielem, który również był Polakiem, nie ukrywam, i kiedyś sobie to zbudował, ale nie miał czasu tym się zajmować, więc sam obiekt kosztował mnie 80 tysięcy dolarów, no ale potem przeszedł ten obiekt gruntowny remont, zbudowaliśmy tam w sumie 6 pokoi, restaurację, no i udało mi się po roku otworzyć kolejny obiekt, mam kolejny obiekt, obok zupełnie 4 pokoje i też restaurację z barem.
Jak wielka jest Polonia na wyspie Zanzibar?
Polonia taka działająca na Zanzibarze, to myślę, że to jest niewiele osób, bo to będzie myślę, że maksymalnie do 100 osób. To nie jest dużo osób.
Ludność całej wyspy to 600 tysięcy, tak?
Tak, do 700 tysięcy osób, tak. Polaków będzie myślę, że około 100-120 i to zazwyczaj są wszystkie takie osoby związane z turystyką, czyli prowadzące pensjonaty, zajmujące się prowadzeniem wycieczek i tym podobnymi zajęciami.
Jednym słowem, wyspa Zanzibar nie jest anonimowa i hermetyczna dla Polaków. Jeżeli turysta się tam pojawi, może liczyć na wsparcie i na usłyszenie polskiej mowy.
Tak, jak najbardziej, tak jak jest w przypadku moich obiektów, goście z Polski stanowią 50% tak naprawdę obłożenia obiektów, ale również często na ulicach w tej chwili już można gdzieś usłyszeć gości, którzy są z Polski. Tym bardziej, że Zanzibar jest bardzo otwarty na obcokrajowców, bo jednak sama integracja kraju polegała na tym, że był on wielokrotnie przekazywany sobie z rąk do rąk jako kolonia. W związku z tym jest wielokulturowy i to widać na każdym kroku, stąd dla nich Polacy to nie jest jakaś taka totalna odmienność, tylko wręcz są otwarci na nowe doświadczenia, na nowe spotkania i tym podobne rzeczy.
Program nosi tytuł Za chlebem, panie Wojciechu, i to implikuje pytanie, jak jest z rynkiem pracy w Zanzibarze, w Tanzanii? Czy Polacy mogliby tam szukać jakiegoś godziwego i płatnego zajęcia? Czy można zaryzykować, wyruszyć tam, w tamte strony świata i właśnie tak jak pan, postawić na jedną kartę i szukać tam pracy?
Najbardziej. Jeżeli ktoś ma pomysł i doświadczenie jakiekolwiek w turystyce, bo przede wszystkim jakby wynagrodzenia na takich szeregowych stanowiskach typu kierowca czy pracownik budowlany są bardzo niskie i one nie wystarczą na godne życie na Zanzibarze. Ale jeżeli ktoś zajmuje się turystyką lub ma ochotę zajmować się czymś związanym z turystyką, czyli chociażby gastronomia, czy chociażby, nie wiem, nawet zabiegi masaży i tym podobne rzeczy, czy chociażby prowadzenie małego nawet obiektu, czasami 2-3-pokojowego, bo tak najczęściej się to też zdarza, że osoby wynajmują dom sobie na Zanzibarze i prowadzą potem mały pensjonat 2-3-pokojowy, to naprawdę bardzo, bardzo spokojnie można sobie żyć, tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę to, że Zanzibar ma 11 miesięcy sezonu.
Otwarcie hotelu to stworzenie konkurencji. Jak pańską inwestycję przyjęli miejscowi biznesmeni?
Ja szczerze mówiąc byłem bardzo zaskoczony, w ogóle jestem do dzisiaj bardzo zaskoczony i to z dnia na dzień coraz bardziej pozytywnie tym, jak podchodzą do mnie czy miejscowi mieszkańcy Zanzibaru, ja mieszkam dokładnie, prowadzimy obiekty w Jambiani i to są obiekty bezpośrednio nad oceanem, czy również sąsiedzi, którzy są Włochami, Holendrami, Niemcami, którzy są bardzo, bardzo pomocni przy otwieraniu obiektu, przy jakichkolwiek informacjach. Jeżeli cokolwiek potrzebujemy, to naprawdę możemy liczyć na pomoc sąsiadów i to taką zupełnie bezinteresowną. Na pewno naprawdę Zanzibar jest bardzo, bardzo otwarty, tak jako mieszkańcy bezpośrednio rdzenni Zanzibarczycy, czy również właśnie inne nacje. Tam nikt jakby nie odczuwa tej konkurencji w taki sposób, że na nieszczęście czymś by chciał zbudować swoje szczęście. Nie, oni się bardzo cieszą, przychodzą. Ja mam wielu gości u siebie, którzy przychodzą codziennie do mnie do restauracji na obiad, kolacje, i to są właściciele innych obiektów.
Ale jaki jest język urzędowy na Zanzibarze?
Językiem urzędowym jest język Swahili, aczkolwiek większość osób mówi tutaj w języku angielskim, dlatego że to była też kolonia brytyjska i właściwie każdy urzędnik tutaj na tych szczeblach, na których my potrzebujemy, zawsze mówi biegle w języku angielskim.
Wracamy jeszcze do rynku pracy. Dowiedziałem się, że oprócz turystyki gałęziami przemysłu na wyspie są plantacje goździkowe, palmy kokosowe i rybołówstwo. Może w tych dziedzinach Polacy mogliby znaleźć sobie jakieś zajęcie?
Tu jest niestety taki problem, że pracownicy, mieszkańcy Zanzibaru generalnie mają bardzo zminimalizowane potrzeby. Oni tak na nas zawsze patrzą na białych jakby w taki sposób bardzo zaskoczony, że my potrzebujemy jakieś takie duże dobra typu telewizory i tym podobne rzeczy, a oni tego nie potrzebują. Stąd też ich jakby oczekiwania wynagrodzeń są bardzo niskie. Więc jeżeli ktokolwiek by przyjechał na Zanzibar, to jak najbardziej może próbować działać w tych dziedzinach, o których pan mówi. Aczkolwiek jest ten problem, że jako szeregowy pracownik niestety nie dostaniemy wynagrodzenia, które by nas satysfakcjonowało. Możemy próbować coś eksportować, importować i tym podobne rzeczy. To jak najbardziej są fajne kierunki działania. Też dużo osób tutaj zaczyna w tej chwili sprzedawać kosmetyki z Zanzibaru, bo one są oparte właśnie na naturalnych przyprawach, czy chociażby olejki eteryczne na bazie trawy cytrynowej, czy chociażby goździków, tak jak pan wspomniał. Jednak tutaj nie możemy szukać pracy jako szeregowy pracownik. Tutaj stawiam rzeczywiście na tą turystykę, bo ta turystyka powoduje, że obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają na Zanzibar, po prostu wydają większe pieniądze niż Zanzibarczycy nawet zarabiają. Trzeba pamiętać, że średnia pensja na Zanzibarze szeregowego pracownika to jest między 100 a 200 dolarów. A dla przykładu, porównując to chociażby do wynajęcia małego domku, mały domek, bo tam nie ma bloków tak naprawdę dla mieszkalnych, a wynajęcie małego domku kosztuje 450 dolarów. Więc tu już mamy obraz, że nawet pensja cała nie wystarczy na wynajęcie małego domku. Ale dlatego, że pracownicy i rdzenni Zanzibarczycy po prostu nie mają takich potrzeb jak my. Nie mają potrzeby posiadania pełnego zadaszenia na domu, więc oni mają bardzo często domy w połowie zadaszone. Nie mają pralek automatycznych, nie mają prądu nawet często w domu. I to nie jest tak, że ich na to do końca nie stać, a oni by to bardzo chcieli, bo oni raczej podchodzą do tego wszystkiego bardzo, bardzo minimalistycznie i raczej z przymrużeniem oka patrzą na nas, którzy tam próbujemy jakiekolwiek rzeczy ściągnąć, typu telewizory czy chociażby komputery.
Zanzibar leży koło Tanzanii na wschodnim wybrzeżu Afryki. Niemalże, bo jeszcze jest pomiędzy tymi krajami Kenia. Jest na północy Somalia. I tutaj to znowu implikuje moje pytanie dotyczące bezpieczeństwa w Tanzanii i w ogóle w Zanzibarze. I czy Europejczyk może się czuć bezpiecznie w tym kraju, w tych krajach?
Jeżeli chodzi o Zanzibar, to ja mogę dzisiaj powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, 100%, że Zanzibar jest bardzo, bardzo bezpieczny i to jest, szczerze mówiąc, dla mnie aż takie zaskakujące często, bo jechałem ostatnio rowerem w nocy i tak się zastanawiałem, czy w Polsce, chociażby czy w Gdańsku, tak jak ja mieszkam w Gdańsku, to czy mógłbym tak sobie przejechać w nocy bez żadnego problemu, na przykład 5 czy 6 kilometrów rowerem w zupełnych ciemnościach. No w Polsce raczej bym tego nie zrobił, bo wszystko by się mogło zdarzyć, a na Zanzibarze, szczerze mówiąc, nie ma żadnego z tym problemu. I tak jest na każdym kroku. Trzeba pamiętać też, że jest bardzo dużo patroli policji na Zanzibarze. I Zanzibarczycy generalnie mają taki bardzo duży rygor policyjny. Policja jest prawie, że na każdym kroku, ale jeżeli chodzi o jakiekolwiek takie rzeczy jak jakieś napady i tym podobne sprawy, nie ma zupełnie to miejsca. Wszyscy się znają. Tutaj jest jeszcze ta dobra sytuacja, że jeżeli ktoś się pojawia obcy w wiosce, i Ambiani, w którym ja mieszkam, jest największą wioską na Zanzibarze, to po prostu każdy się pyta, kim jesteś, skąd tutaj się wziąłeś i dlaczego tutaj jesteś. Jest to kraj muzułmański, 95% to są muzułmanie i trzeba o tyle na to spojrzeć bardzo sympatycznie, że muzułmanie zawsze podkreślają to, bo oni nawet często pytają, czy jesteś katolikiem, czy jesteś muzułmanem. Taką rozmowę miałem właśnie ostatnio, 2 dni temu i ja mówię, że jestem katolikiem, pokazałem krzyżyk, no i co zrobił urzędnik, który mnie o to zapytał, przytulił mnie i mówi, pamiętaj, że my wszyscy jesteśmy razem. I taka jest odpowiedź. U nich, na Zanzibarze, ten muzułmanizm, ta wiara, to wszystko jest takie bardzo, bardzo sympatyczne. Daleko jest od takich jakichkolwiek skrajności.
I radykalizmów. Szanowni Państwo, gościem Państwa i moim był pan Wojciech Żabiński, właściciel pensjonatu na wyspie Zanzibar koło Tanzanii, Afryka Wschodnia, właściciel Pilipli House.
Pozdrawiam serdecznie.
Serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam się. Jacek Rujno.
Za chlebem.